Witam w nowym odcinku naszego radiowego plebiscytu Kubek dla wykładowcy, w którym doceniamy najbardziej wyróżniające się wykładowczynie i wykładowców Wrocławia. Ja nazywam się Krystyna Szpunt, a ze mną jest dr Amelia Golema, adiunkt w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, absolwentka Wydziału Instrumentalnego oraz podyplomowego studium muzykoterapii AM we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo miło Panią widzieć, bardzo miło rozmawiać i ja bym chciała zapytać, żeby wprowadzić słuchaczy, jak się zaczęła Pani podróż z muzyką?
Podróż z muzyką w zasadzie trwała już od okresu prenatalnego, ponieważ pochodzę z rodziny góralskiej, więc śpiewającej, grającej. A zatem jeszcze w czasie, zanim się urodziłam, były instrumenty, śpiew. Więc w zasadzie trudno powiedzieć, kiedy był początek. Najpierw szkoła muzyczna pierwszego stopnia, potem szkoła muzyczna drugiego stopnia, tak zwana łowiecka. I potem Akademia Muzyczna we Wrocławiu również, jeżeli chodzi o wykształcenie muzyczne.
I co spowodowało, że zdecydowała się pani pracować jako wykładowca?
Myślę, że to był proces. To był proces, kiedy, trudno powiedzieć, czy przypadek, czy nie, ale kiedy studiowałam na studium podyplomowym, w międzyczasie jeszcze na podyplomowym studium logopedii, z racji tego, że miałam wykształcenie muzyczne, jeden z prowadzących poprosił: Amelia, to może byś poprowadziła coś z dziećmi, a to może później studentom opowiesz. I w zasadzie w taki sposób odkryłam, że daje mi to ogromną przyjemność i frajdę, praca właśnie ze studentami. Natomiast ja już od czasów studenckich pracowałam. Najpierw pracowałam właśnie z dziećmi, później pracowałam z uczniami, w zasadzie z każdą grupą wiekową, ale chyba w tej studenckiej się najbardziej odnalazłam.
Czy dzięki temu, że skończyła Pani również psychologię, jest Pani w stanie bardziej wielopoziomowo podchodzić do edukacji muzycznej?
Myślę, że takim moim najbardziej ulubionym słowem jest słowo interdyscyplinarność. Czyli pomiędzy dyscyplinami, dyscypliną muzyki, prawda, sztuki i psychologii, kiedy wiadomo, że artysta nie tylko pracuje rękami, aparatem wykonawczym, pędzlem czy głosem, ale też głową. I ta głowa cudownie, jeśli współpracuje i jest zintegrowana w sposób myślenia, interpretowania rzeczywistości. To była kwestia, która mnie zawsze bardzo, bardzo interesowała. I stąd chyba był pomysł na psychologię już po ukończonej Akademii Muzycznej.
Jak ważna według Pani jest edukacja muzyczna jako forma kształtowania osobowości twórczej dziecka?
Z racji tego, że pracuję na Akademii Muzycznej, to oczywiście, że pozwolę sobie powiedzieć, że najważniejsze i niezwykle ważne. A tak poważnie, dźwięk, który jest nieodłącznym elementem muzyki, który towarzyszy nam od w zasadzie okresu prenatalnego. Przyjmuje się, że już między 16 a 20 tygodniem życia płodowego ucho mamy wykształcone, więc słyszymy, odbieramy dźwięki. Tak jak to Witold Lutosławski powiedział, jesteśmy niewolnikami dźwięku. Nie jesteśmy w stanie się od tego dźwięku oddzielić. To znaczy tak, no możemy włożyć stopery, możemy dźwięk wyciszyć, ale pozostają nam nadal drgania, więc jesteśmy niewolnikami dźwięku, jesteśmy skazani na ten dźwięk. Więc cudnie, jeżeli mamy świadomość tej higieny dźwiękowej, tego, co ten dźwięk ze mną robi, co robi z organizmem, tak? Bo doskonale wiemy, że w przestrzeni działania dźwięku, muzyki na człowieka mamy tą przestrzeń tak zwaną obiektywną i subiektywną. I w tej obiektywnej będziemy mieć drgania, będziemy mieć zbyt głośną muzykę, która odpowiednie reakcje wywołuje w organizmie. Ale mamy całą przestrzeń subiektywną, czyli mojego gustu muzycznego, moich preferencji. Preferencji, które kształtują się już w okresie prenatalnym. To jest też piękne, co nam psychologia muzyki niesie, prawda? Z całym bagażem badań, które już mamy i wiemy, tak, że kiedy się rodzimy, to rodzimy się z tak zwaną prenatalną pamięcią muzyczną, tak, że mamy z tego okresu prenatalnego doświadczenia. Więc myślę, że im większą wiedzę mamy w tej przestrzeni, im większą świadomość, tym lepiej możemy siebie jako ludzi rozumieć i tym lepiej możemy konsumować ten świat dźwięków. Pamiętam jedne z badań, które były przeprowadzone w maleńkiej szkole podstawowej, do której był ogromny problem, żeby tam dojechały osoby, muzycy z instrumentami. No i któregoś razu tak się zdarzyło, że studenci Akademii Muzycznej pojechali do tej szkoły, zaprezentowali instrumenty, to akurat byli gitarzyści. I faktycznie było tak, że w tych klasach dzieci mogły podotykać te gitary, pograć, czyli miały pewne doświadczenie z żywym instrumentem. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po kilku tygodniach przyjechała kolejna grupa studentów, ale nie mieli ze sobą instrumentów, ale mieli nagrania. No i na tych nagraniach poprosili dzieci, żeby spróbowały odgadnąć, jaki to instrument. A tam były nagrania trąbki i fortepianu. Większość dzieci powiedziały, że to gitara, bo takie były ich doświadczenia. Więc tutaj to pokazuje, że jeżeli we wczesnym dzieciństwie mamy doświadczenie tworzenia, doświadczenie uczestniczenia z żywym dźwiękiem, to zupełnie inaczej będziemy się rozwijać, inna będzie wrażliwość.
Ja tak trochę personalnie, jako absolwentka właśnie pierwszego stopnia szkoły muzycznej, chciałabym się zapytać, czy ten element niechęci do gry, który pozostał, mam wrażenie, że no, dużej ilości absolwentów, to jest coś, nad czym można pracować i jakoś się tego pozbyć i jakoś odnowić tą pasję i pozbyć się może tego negatywnego elementu, bo mam wrażenie, że często przez po prostu system działania szkoły muzycznej albo przez wiele czynników, które miały wpływ w trakcie, no te negatywne wspomnienia zostają i dużo ludzi jest pozbawionych tej pasji.
Tak, to jest problem niejednego absolwenta szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Niestety w przestrzeni badań trudno jak gdyby śledzić losy absolwentów, którzy nie poszli dalej, prawda? Więc tutaj takich badań, czy też liczb, tak, jakichś obiektywnych wniosków pewnie nie będzie. Opieramy się na wywiadach, opieramy się na ewentualnych relacjach nauczycieli, ale myślę, że odnowić pasję zawsze można. Zapomnieć? Pewnie nie, szczególnie jeżeli ktoś miał trudne doświadczenia, czy w relacji, czy właśnie z tym ćwiczeniem. Myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, w jaki sposób odbywa się edukacja muzyczna w pierwszych latach. I kiedy znowu popatrzymy sobie na te modele rozwoju muzycznego, to bardzo często podkreśla się, że do 10 roku życia generalnie to, co powinniśmy my dorośli, my edukatorzy muzyki, zrobić z dzieckiem, to wzbudzić w nim miłość do muzyki. Bardzo często też mówi się o tym okresie rozwoju muzycznego, że to powinien być do 10 roku życia, powinien być taki romans z muzyką. Proszę sobie teraz wyobrazić, gdyby pani miała takich nauczycieli, którzy poprowadziliby panią do tego 10 roku życia, jak miałaby pani taki romans z muzyką. No to w zasadzie jest miłość na śmierć i życie już do końca, do ostatnich dni, prawda? Różnie to wygląda, bo też jest i różna świadomość też i my jesteśmy różni, prawda? I niejednokrotnie jest tak, że osoba, która uczy, tak, czy nauczyciel prowadzący, czy rodzic ma dobre intencje, ale różnie mogą być odebrane przez wrażliwość dziecka, bo jeżeli mówimy o tej wrażliwości w edukacji muzycznej czy edukacji artystycznej, to też jest takie ciekawe, że z jednej strony oczekujemy, że to dziecko będzie bardziej wrażliwe niż reszta świata, no bo przecież interpretuje utwory, no bo przecież tutaj wykonuje i tak dalej, a z drugiej strony liczymy, że będzie bardziej odporne na porażkę, na krytykę i tak dalej. Więc kiedyś pamiętam jedną opowieść, jak to jeden z instrumentalistów grał na instrumencie dętym i naprawdę mu nie szło. Bardzo mu nie szło, a bardzo kochał muzykę. No i właśnie a propos takich prozaicznych rzeczy, no i się okazało, że tam któregoś razu przez przypadek okazało się, że w jednym z rurek, bo to był instrument dęty blaszany, utknęła landrynka. I okazało się, że wyjęcie tej landrynki dodało talentu. Po prostu można było już lepiej grać. Więc czasami pokazuje to jako już fakt autentyczny. Tak. Jak się wydarzyło? Tak, prozaiczna rzecz, która może spowodować, i gdyby nie to odkrycie, to być może dziecko by pomyślało, że absolutnie, że się do tego nie nadaje. A naprawdę kochało grać. Więc taka landrynka.
Jaki jest najważniejszy dla pani element bycia wykładowcą? I czy jest coś, co chciałaby pani przekazać swoim studentom?
Najważniejszy element. Najbardziej lubię budowanie relacji. To jest ta przestrzeń, która mnie zawsze inspiruje i to jest fenomen dla mnie, że mogę prowadzić kilkanaście lat ten sam przedmiot i on nigdy nie jest taki sam. Każda grupa wnosi zupełnie inną dynamikę. Co więcej, mam też takie doświadczenie, że prowadzę dokładnie ten sam przedmiot z dwoma grupami i to są dwie bajki. Więc dla mnie to jest niezwykle inspirujące. Zawsze to jest taki dreszczyk emocji, jaka będzie grupa, jaka będzie dynamika grupy, jak to się będzie układać. I faktycznie w każdej grupie jest inaczej i to mnie fascynuje. W ogóle praca, budowanie tej relacji, budowanie grupy bardzo lubię. Mam ten niezwykły komfort pracy w uczelni artystycznej, w związku z czym pracy z małymi grupami. Kiedy mówimy w uczelniach typu uniwersytet czy politechnika o grupach wykładowych, to mówimy 100, 200, czasami więcej, tak? Ale to jest kilkadziesiąt osób, tak? No my na wykładzie mamy na przykład 15 osób, więc to jest grupa niezwykle komfortowa do pracy. Oczywiście też są grupy większe, też są grupy mniejsze. Natomiast te, z którymi ja mam przyjemność pracować, to są naprawdę grupy fantastyczne do tego, żeby poznać, że ja mam ogromną frajdę z tego, że mam takie grupy, gdzie mogę poznać z imienia każdą osobę. Czyli, że nie mam grupy, ale mam osoby, które uczestniczą w zajęciach, z którymi mogę zbudować relacje. Dla mnie podczas wykładów bardzo ważne są dyskusje, bardzo ważne jest to, żeby usłyszeć opinie też studentów, które też mnie niezwykle inspirują. Bardzo ważne jest dla mnie to i to, co się udaje, to w zasadzie nie dzięki mnie, a dzięki studentom, tak? Budowanie atmosfery na tych zajęciach. Takiego wzajemnego i poszanowania, słuchania, umiejętności słuchania, no bo gdzie jak nie na Akademii Muzycznej uczyć słuchać, tak? I ja tego doświadczam i naprawdę każdego roku odkrywam, że inna grupa, inna dynamika, ale absolutnie nie ma grupy lepszej czy gorszej. One są różne, inne są. Natomiast to jest dla mnie zawsze to jest ten skok na bungee, to jest ten dreszczyk emocji, jak będzie tym razem. Więc to jest coś niesamowitego, co mnie niezwykle, mówiąc kolokwialnie, kręci w pracy.
Cudownie. A co by pani przekazała studentom? jakąś taką złotą myśl. Ja zawsze pytam moich gości, jaka byłaby ich ogólna wskazówka na życie. Ale teraz możemy to doprecyzować, jaka by była pani może wskazówka właśnie dla studentów.
Żeby każdy wykorzystał ten czas studiowania do tego, żeby przede wszystkim zrozumiał lepiej siebie. Niezależnie od tego, na jakim kierunku jest. Może to rozumienie siebie jest w przestrzeni odnajdywania swoich predyspozycji, a być może nie. Być może po studiach stwierdzam, że to nie są moje predyspozycje i talenty, bo być może studiuję, bo tato chciał, albo studiuję, bo tato nie chciał. Ta przestrzeń jakby sięgania do źródeł, prawda? I odkrywania siebie, odkrywania prawdy o sobie, bo troszkę tajemnicy. Tak? I uczestniczenie w tym odkrywaniu siebie jest dla mnie ogromną frajdą i zawsze tego z całego serca życzę studentom, żeby wykorzystali ten czas, cudowny czas studiowania na odkrywanie siebie, na odkrywanie prawdy o sobie. Przez to, że mam tę przyjemność prowadzenia zajęć około psychologicznych, tak, ponieważ prowadzę zajęcia z psychologii twórczości czy psychologii muzyki, ale zawsze ten element psychologii jest, no to w zasadzie to jest temat, który się też zawsze przewija podczas zajęć.
Czy jako wykładowca ma pani jakieś ciekawe anegdotki?
Mam, jak to jeden z moich profesorów w liceum mówi, mam oczywiście ciekawe historie do opowiedzenia. Nigdy nie mówił, że anegdota, tylko ciekawa historia albo zabawna historia. Oczywiście. A zatem faktycznie zabawne historie, dwie, które się wydarzyły. Jedna już ładnych kilka lat temu, kiedy jedno z moich dzieci, wówczas jeszcze małe, my z mężem niejednokrotnie w sytuacji takiej dość podbramkowej. Mąż pracuje, ja pracuję i nie ma co zrobić z dzieckiem. No więc któregoś razu faktycznie tak było, że nie mieliśmy możliwości skorzystania z instytucji babci i trzeba było to dziecko wziąć do pracy, bo mąż akurat nie mógł, więc mówi, słuchaj, mówi, ty masz wykład, dziecko grzeczne, wówczas syn miał 4 latka czy 5. Mówi, słuchaj, usiądzie, mówi, dasz mu kolorowankę, damy radę. Chodziło dosłownie o 1,5 godziny i on później przejął dziecko. I pamiętam dokładnie ten wykład, kiedy mój syn naprawdę bardzo grzecznie siedział. Dzielny był, przez te 1,5 godziny malował. I wszystko byłoby cudnie, gdyby nie to, że pod koniec wykładu zazwyczaj, mam taki zwyczaj, że pytam studentów, czy wszystko jest jasne i czy mają pytania. I nie miał nikt pytań, oprócz mojego syna. Właśnie widziałam, jak ta ręka wędruje z tą kredką powoli w górę. No i ja pytam, mówię, czy wszystko jest jasne, czy ktoś ma pytania. I usłyszałam wtedy z ust mojego 4-letniego syna, tak, mam kilka pytań.
Cudowny, i o co pytał?
Nie zdążył zapytać, bo gruchnęli śmiechem wszyscy, włącznie ze mną. Troszkę go to spieszyło i stwierdził, że później mnie zapyta, jak studenci wyjdą. No. Więc to była piękna historia, którą bardzo często wspominam. Syn już dorosły, ale wbiło to nam się w pamięć i myślę, że grupa studencka, która wówczas była, jeżeli ktoś słucha i pamięta ten wykład, to myślę, że też się uśmiechnie. I drugi wykład, najmłodsza córka, wówczas niespełna 3-letnia. Mhm. Bardzo podobna historia i trafiło to akurat na dzień zaliczenia z jednego przedmiotu. Z racji tego, że to było zaliczenie z treningu twórczego myślenia, to są takie zajęcia warsztatowe, fakultatywne, więc stwierdziłam, że skoro już będzie na tych zajęciach, to ja ją też wykorzystam do tego zaliczenia. I zanim ona przyjechała, to zapowiedziałam studentom, że praca zaliczeniowa będzie polegała na tym, że za chwileczkę będziemy mieli gościa i dlatego gościa trzeba będzie stworzyć taką lekcję, opisać, po prostu taki zrobić konspekt jednych zajęć z twórczego myślenia. No i że oczywiście jak ten gość już przyjdzie do nas, to będą mogli go zapytać i stworzyć coś dla niego. Duże było zaskoczenie studentów, kiedy zobaczyli takiego niespełna 3-latka, który wszedł, grzecznie powiedział dzień dobry i usiadł. No i oczywiście zajęcia trwały znowu 1,5 godziny, 3-latek, prawda? Córka z racji tego, że bardzo lubiła pisać na tablicy, no więc tablica akademia muzyczna, więc też tablica suchościeralna, ale 5 linie są, tak. W związku z czym ona wzięła mazak i po tych 5 liniach zaczęła bazgrolić. Tam kółeczka, jakieś kreseczki. No typowe bazgroły 3-latka. Jeden ze studentów chciał jej zadać pytanie, żeby sformułować tutaj ten trening dla niej. I podszedł do niej i budując tą relację właśnie mówi, a jak ty masz na imię? Odpowiedziała, jak ma na imię. I mówi, a co tutaj rysujesz? Co tutaj jest na tej tablicy? Ja na takim totalnie zdziwioną miną na niego popatrzyła. No jak to, co? Nuty.
Cudowne.
Tak. 2 wydarzenia faktycznie miały miejsce. Tak, więc to tak, może nawet nie anegdoty, ale tak, ciekawe historie, które bardzo lubimy w rodzinie opowiadać. Tak, że bazgroły, no jak to nuty i syn, który mówi, że ma kilka pytań do wykładu.
Czy był jakiś wykładowca w pani ścieżce edukacji, który panią zainspirował albo spowodował pani, że wybrała pani dokładnie tą drogę? Czy była jakaś taka osoba, która była pani przewodnikiem?
Miałam taką osobę, która, to jest ciekawe, że to była w zasadzie znajoma znajomych, pani profesor, która pracowała już świętej pamięci, pracowała w Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim. To była niesamowita osoba. Dla mnie to był taki dobrodziej, mogę powiedzieć. To był mój dobrodziej, którego zawsze bardzo, bardzo dobrze wspominam. Dzięki niej w zasadzie wylądowałam na psychologii. To ona mnie zainspirowała. Znaczy nie powiedziała mi, co mam robić, ale ona mnie zainspirowała. żeby zrobić doktorat, do tego, żeby w tej przestrzeni naukowej się rozwijać. Ona to dostrzegła i poprzez zadanie kilku pytań podczas jednego ze spotkań spowodowała, że moja zwrotnica się przerzuciła i zobaczyłam ten obszar, który... No w zasadzie dopiero wtedy mogłam powiedzieć, okej, to jest moje miejsce. To jest dopiero moje miejsce. I być może, że dlatego, że wcześniej właśnie jakieś tam studia, jedne, drugie podyplomowe, teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, to myślę, że to był okres takiego poszukiwania. I poprzez ten okres poszukiwania absolutnie nie żałuję żadnego momentu na studiach, poprzez te wszystkie różne kursy, które przeszłam, lądując ostatecznie, bo psychologia była tym ostatnim kierunkiem, który studiowałam. I pamiętam też ten moment, kiedy, to już taki osobisty może wspomnienie, ale kiedy odbierałam dyplom już doktorski, już miałam męża, dzieci. I mąż mnie zapytał, czy to są ostatnie już studia. I ja mu wtedy powiedziałam, że tak. Ja już wtedy czułam, że tak, że naczynie się dopełniło. I oczywiście nie zatrzymałam się w rozwoju, bo cały czas staram się być na bieżąco, czytać konferencje, szkolenia, warsztaty. Ale jeżeli chodzi o studia, tak, to były ostatnie studia i tutaj to była ta
zwieńczenie.
Tak, to było takie zwieńczenie. Natomiast właśnie to zwieńczenie i ta przestrzeń właśnie okołopsychologiczna właśnie dzięki pani profesor, która nie była moim wykładowcą, ale była niezwykłą inspiratorką i takim dobrodziejem, który cały czas gdzieś tam w takiej przestrzeni duchowej mi towarzyszy i bardzo często o niej ciepło myślę i wspominam.
Cudowne. Czy ma pani jakieś marzenia, które planuje pani zrealizować w najbliższej przyszłości, na przykład związane z swoją karierą wykładowcy?
Ja w zasadzie cały czas marzenie realizuję. Myślę, że jeżeli ma się pracę, którą się lubi, to już jest realizacja marzenia. Natomiast faktycznie to szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne artystów to jest ta przestrzeń, która jest takim symbolicznym dzieckiem, tak? Które od kilku lat staram się pielęgnować. I dzięki wspaniałym ludziom, którzy wokół mnie są, albo których spotkałam, albo którzy spotkali mnie, tak? Udaje się powolutku tworzyć innowacyjne Centrum Rozwoju Artysty, czyli IKRA, która na razie ma siedzibę w Akademii Muzycznej. Na chwilę obecną w tej IKRze działają uczelnie artystyczne Wrocławia. Natomiast oczywiście, że apetyt mam taki, żeby to była instytucja, która będzie działała w kraju, przynajmniej o zasięgu ogólnopolskim. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby to dzieło się rozwijało, żeby faktycznie do szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego mieli dostęp artyści, ci, którzy chcą się rozwijać, bo oczywiście do rozwoju nikogo nie zmusimy. Natomiast cudownie byłoby, jeżeli ci, co chcą się rozwijać, żeby mieli do tego przestrzeń, żeby mieli możliwość takiego rozwoju, takiego wsparcia, bo w takiej przestrzeni rozwoju artystycznego zakręty są. Każdy z nas doświadcza kryzysu, każdy. Jako człowiek, jak gdyby kryzys jest wpisany w naturę rozwoju człowieka i mamy oczywiście takie kryzysy, na które nie mamy wpływu, czyli tak zwane kryzysy sytuacyjne, kiedy kogoś tracimy, kiedy chorujemy, kiedy tracimy pracę, kiedy wydarzają się rzeczy zupełnie od nas niezależne, ale też mamy kryzysy rozwojowe. Mamy bunt dwulatka, mamy kryzys nastolatka, mamy kryzys czterdziestolatka, mamy kryzys, kiedy odchodzimy na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. Teraz proszę zobaczyć, jeżeli te kryzysy się nałożą na siebie. Plus jeszcze nie przychodzi natchnienie i mam kryzys twórczości. Bardzo często bez wsparcia z zewnątrz trudno jest się pozbierać, bo jak się dojdzie do ściany, to czasami potrzebuje się tej drugiej osoby, która delikatnie za koszulę złapie i mówi, słuchaj, krok do tyłu, popatrz. Pół metra obok są drzwi, wystarczy się trochę przesunąć, zmienić perspektywę spojrzenia. I do tego potrzebne jest wsparcie drugiej osoby. I nie zawsze, ale cudownie byłoby, że jeżeli ci, którzy potrzebują takiego wsparcia, żeby mieli możliwość skorzystania.
Bardzo piękna misja i bardzo deficytowy element, którego brakuje wielu artystom. Sama jestem trochę ze środowiska i bardzo, 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 nawet nie wiem jak wyrazić, to jak bardzo się cieszę, że takie coś wystartowało. I...
Tak. Tak, tym bardziej, że jak gdyby sam pomysł IKRY i tego wsparcia psychologicznego było inicjatywą oddolną studentów. Kilka lat temu razem z panią Małgorzatą Kramarz, która pracuje też na Akademii Muzycznej, teraz razem z panią Justyną Konopacką, która prowadzi biuro karier u nas w Akademii Muzycznej, prowadziłyśmy badania i w tych badaniach, w ankietach no jednoznacznie studenci wskazywali na potrzebę takiego wsparcia. Mamy już za sobą takie warsztaty pilotażowe, fantastyczne warsztaty, kiedy mieliśmy grupy 15-osobowe. Rewelacyjne doświadczenie, więc cudownie, że ta IKRA jest i bardzo bym chciała, żeby też była taką przestrzenią spotkania. Dużo już też się udało zrobić. Ufam, że będzie tego znacznie więcej.
W tym odcinku Kubka dla Wykładowcy rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest muzyka w życiu człowieka. Moją gościną była dr Amelia Golema, adiunkt w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, a prowadziła audycję Krystyna Szpunt. Dziękuję za uwagę i dziękuję za przyjście.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.